Student IT. Witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny w naszej audycji Student IT. Po obu stronach barykady, czy raczej mikrofonu, Bartłomiej Kuczyński i Szymon Gręka.
Cześć wszystkim.
Słuchajcie, tak się złożyło, że odwiedziliśmy dosłownie kilka dni temu, właściwie gościliśmy na turnieju, finałach e-ampów w Warszawie, gdzie gościliśmy na imprezie i właściwie nasze radio było oficjalnym patronem też tej imprezy.
Gwoli formalności wspomnimy na początku o tym, kto zdobył w ogóle tytuły mistrzowskie, tytuły mistrzów Polski, jeżeli chodzi o Hearthstone'a. Był to Artur Domasik, który legitymuje się pseudonimem Arturs. Jeśli chodzi o FIFA, zwycięzcą był Mariusz Marciniuk, Telle, a w grach drużynowych triumfowali w League of Legends inżynierzy z przypadku i co ciekawe, była to jedyna drużyna stworzona w pełni z zawodników jednej uczelni, Politechniki Wrocławskiej, co jak widać zaprocentowało. Jeśli chodzi o Counter-Strike'a, wygrali faworyci z drużyny FreePatitek, w których grali m.in. profesjonaliści z Pompa Team.
Ja, dokładnie.
Cała impreza zrobiła na mnie osobiście bardzo dobre wrażenie. Organizacja była świetna, wygląd sceny, to jak zawodnicy wprowadzani byli na swoje stanowiska. No, pełna profeska.
Pełna profeska, jak już powiemy o organizacji, to myślę, że w tym momencie powinniśmy oddać głos Jędrzejowi Smarujowi, z którym rozmawialiśmy podczas eventu.
Rok temu rozmawialiśmy na temat rozgrzewkowej edycji turnieju. Dzisiaj natomiast znajdujemy się na pierwszych finałach e-sportowych. Jak oceniasz ten czas z perspektywy organizatora, ten rok i jak przez ten czas zmieniało się podejście samego AZS-u do tego projektu?
Oceniam to pracowicie. Nie powiem, że był to łatwy okres, ponieważ bardzo dużo spotkań, bardzo dużo wyjazdów, bardzo dużo pracy, bardzo wiele osób zaangażowanych. Natomiast jest to ogromny krok do przodu. Wcześniej graliśmy w internecie w 2 gry, teraz gramy na żywo w 4. Wcześniej mieliśmy około 1000 uczestników, teraz mamy około 2600 w kwalifikacjach. Wcześniej mieliśmy 32 finalistów, teraz mieliśmy ich 56. Także wszystko poszło w górę. W górę poszła również pula nagród z 10 na 15 tysięcy oraz skala wydarzenia, ponieważ jednak rozgrywanie rzeczy w internecie ma zupełnie inny wymiar niż rozgrywanie ich na żywo w Warszawie, szczególnie z taką sceną, którą udało nam się w tym roku uzyskać.
No właśnie, czy trudno było przekonać działaczy AZS-u do tego, żeby zorganizować turniej LAN-owy?
Działacze z AZS-u coraz bardziej przekonują się do e-sportu. Z jednej strony widzieli sukces AMP Warm Up, którym naprawdę to fajnie wyszło. Okazało się, że feedback ze strony studentów jest bardzo dobry, że sami słyszą oddolnie o tej inicjatywie, a z drugiej strony e-sport coraz bardziej się rozwija. W przyszłym roku będzie na Igrzyskach Azji. Jest rozmowa o tym, aby był na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W związku z czym AZS zaczyna również czuć, że nie ma wyboru i lepiej być prekursorem niż gonić.
Właśnie powiedziałeś o tym, że jesteście prekursorami. Wraz z tym, jak wystartowaliście z projektem, można odnieść wrażenie, że środowisko e-sportowe akademickie się zaaktywizowało. Powstała m.in. e-sportowa liga akademicka. Traktujesz to jako konkurencję, czy swego rodzaju uzupełnienie waszej działalności?
Absolutnie mnie to nie dziwi. Zdecydowaliśmy się na organizację e-sportowych akademickich mistrzostw Polski, ponieważ w e-sporcie polskim, na polskiej scenie sportowej była luka, jeżeli chodzi o akademickie rozgrywki, którą postanowiliśmy po prostu wypełnić. Natomiast e-sportowe akademickie mistrzostwa Polski mogą być jedne, ponieważ akademickie mistrzostwa Polski może powołać tylko jedna organizacja w Polsce i jest to właśnie AZS. Mogą być oczywiście inne turnieje studenckie czy dla studentów, natomiast ich ranga już nigdy nie będzie rangą mistrzostw Polski, przy czym jeżeli się tworzą, to oznacza, że są potrzebne. A warto na pewno patrzeć, ile zawodników grano u nas w kwalifikacjach 2656 w finałach. Nie wiem, jakie są liczby w innych turniejach, ciężko mi to ocenić, natomiast wiem, że odzew zawodników do naszych zawodów wyraźnie wskazuje, że potrzeba na takie akademickie rozgrywki jest, więc będziemy się starać je tworzyć.
A jak widzisz ich przyszłość? One będą się rozwijać w tej niszy, o której wspomniałeś, w tej niszy studenckiej, czy może staną się ważnym elementem całego e-sportowego ekosystemu? Na przykład skauci e-sportowi będą spoglądać właśnie na te rozgrywki, żeby ściągać jakieś młode talenty do swoich profesjonalnych drużyn.
Absolutnie by mnie nie dziwiło, gdyby stało się to takim zapleczem dla profesjonalnych drużyn, ponieważ naprawdę silni zawodnicy przyjeżdżają na e-ampy. W tym roku mamy zawodników, którzy zajęli trzecie miejsce na ESL Mistrzostwach Polski, grając dla Katastrofy Awionetki, czy też mamy profesjonalnych zawodników Pompa Team w CS-ie. Także jak najbardziej rozgrywki stoją na wysokim poziomie. No i e-sport akademicki może być takim zapleczem, szczególnie, że dość paradoksalnie, pomimo, że wiek studenta jest od mniej więcej 19 do 26 lat, to jednak większość zawodników ma lat 19 tudzież 20, więc są to te młodsze roczniki, które właśnie wchodzą w wiek dojrzałości e-sportowej.
Cztery gry w pierwszej edycji e-ampów widzieliśmy. Hearthstone, FIFA, Counter-Strike, League of Legends. Nawet e-sportowi zapaleńcy nieco zdziwili się na wieść o tym, że na scenie tutaj zobaczymy Hearthstone'a. Co o tym zadecydowało?
Hearthstone jest niezwykle popularną grą wśród studentów. Wielu z nich gra na wykładach, w autobusie i tak dalej. Oczywiście zdecydowała o tym popularność, zdecydowało o tym fakt, że gra jest popularna nie tylko w środowisku sportowym, ale też akademickim, a także zdecydowało fakt, że chcieliśmy pokazać różnorodność. Hearthstone jest inną grą e-sportową, dosyć paradoksalnie rzecz mówiąc, nie najlepszą do transmitowania w telewizji, natomiast my jako AZS, jako agencja Topart, jako firma Brilla V Media, czy też Telewizja Polska chcieliśmy się nauczyć na tym evencie bardzo wielu rzeczy i chcieliśmy naprawdę pokazać, że potrafimy realizować rzeczy sportowe z całego po prostu wachlarza tego, co się dzieje, dlatego też podjęliśmy się takiego zadania i wydaje mi się, że akurat rozgrywki na scenie, o której wspomniałeś, wyszły całkiem fajnie i realizacja tej sceny również wyszła całkiem imponująco.
A czy dochodzą do Ciebie już jakieś słuchy, bo oczywiście turniej jeszcze trwa, właśnie od działaczy AZS-u, czy od osób niezwiązanych ze sportem. Jak one oceniają to, co tutaj się dzieje właśnie dzisiaj?
No cóż, wszyscy są zaskoczeni, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wygląda scena. Naprawdę przyłożyliśmy do tego wiele wagi i liczymy na to, że będzie taka reakcja również w przyszłym roku, ponieważ chcielibyśmy w przyszłym roku zrobić e-sportowe akademickie Mistrzostwa Polski.
No to jeszcze na koniec. Gdzieś tam napomknąłeś w jednym z wywiadów o e-sportowych akademickich mistrzostwach Europy.
Jak najbardziej. Istnieje taka organizacja jak FISU. FISU jest, jakby to opisać, europejskim AZS-em. Więc zrzesza wszystkie właśnie takie studenckie organizacje w całej Europie. Jej prezydentem w obecnej chwili jest Polak i jesteśmy z nim w stałym kontakcie. Ja miałem okazję porozmawiać z nim na akademickiej gali sportu. Jest to organizacja zainteresowana e-sportem. Polska jest prekursorem, jeżeli chodzi o e-sport akademicki, więc czemu pierwsze e-sportowe akademickie mistrzostwo Polski nie miałoby się odbyć w Polsce?
No to właściwie teraz tak już po raz kolejny słuchałem tej audycji i to mnie właśnie też szczególnie urzekł ten jeden moment, kiedy właśnie Jędrzej wspomniał o przekonywaniu AZS-u do samej idei. Bo to też wskazuje na problematykę tak naprawdę, przynajmniej w moim odczuciu, że gdzieś tam nadal e-sport się musi gdzieś tam musi zyskać tą legitymizację, bo w większości środowisk, przynajmniej tak wynika, i myślę, że tak jest zresztą, nadal jest to troszeczkę traktowane po macoszemu, przynajmniej w moim odczuciu.
No nic dziwnego, e-sport jest zjawiskiem nowym, świeżym i dość kontrowersyjnym. Ale mimo tych wszystkich problemów, mimo tego, że trzeba z ludźmi rozmawiać i trzeba ich długo przekonywać, jak widzimy, te rozmowy, te dyskusje procentują. No, choć AZS trzeba było przekonywać długo, impreza się odbyła. Odbyła się impreza LAN-owa, co warto podkreślić. I myślę, że gdy działacze, którzy byli być może przeciwni, czy podchodzili do tego z dużym dystansem, zobaczyli to, co się wydarzyło w Warszawie, no nie mieli już żadnych wątpliwości, że popełnili dobrą decyzję, zostając właśnie patronem e-sportowych akademickich mistrzostw Polski.
No i tutaj też warto wspomnieć o samym pomyśle europejskich mistrzostw, tak? Na całą skalę europejską organizowaną przez Polaków. Dla mnie to byłoby naprawdę potężne przedsięwzięcie i myślę, że spokojnie no, dałoby się to już promować na skalę nie tyle co europejską, ale światową przy takim kalibrze.
Pewnie, że tak i właściwie cieszę się, że za tym pomysłem stoi właśnie Jędrzej Smaruj z AZS-em, bo nie da się ukryć, że no przez ten rok, czy przez to półtorej roku on zyskał takie miano pewnego eksperta, jeżeli chodzi o akademickie rozgrywki e-sportowe i widać, jak świetnie mu idzie ich organizacja, jak dobrze rozmawia z mediami i właśnie z osobami, które niekoniecznie są przekonane do tego typu inicjatyw. Ja jestem przekonany, że jeśli właśnie Jędrzej się weźmie za organizację takich europejskich mistrzostw akademickich we sporcie, zrodzi się z tego świetna impreza, świetne wydarzenie i o niej będzie naprawdę głośno.
To nie ulega wątpliwości, zresztą należy wspomnieć o tym, że Jędrzej przecież już gościł w naszym studio, jak zaczynaliśmy właściwie audycję Student IT, to był jeden z naszych pierwszych gości, ale mowa o ekspertach, więc tutaj myślę, że powinniśmy już przejść do naszego kolejnego eksperta, właściwie z którym rozmawialiśmy, to Maciej Sawik-Sawicki.
Maciej Sawik-Sawicki, no osoba w e-sporcie polskim, bardzo poważana, komentator, ekspert.
Analityk.
No. Analityk. No, Maciej Sawicki to po prostu można powiedzieć autorytet e-sportowy, jeżeli chodzi o nasze podwórko i cieszę się, że mogliśmy z nim porozmawiać również w kontekście akademickich mistrzostw Polski, bo powiedział bardzo wiele interesujących rzeczy.
Spotykamy się regularnie od jakiegoś czasu na wielu imprezach w Polsce sportowych i nieustannie mamy o czym rozmawiać. Pojawiają się bardzo ciekawe tematy do dyskusji. Dzisiaj jesteśmy na pierwszych e-sportowych akademickich mistrzostwach Polski. Co z perspektywy eksperta oznacza zaangażowanie się AZS-u w nasze środowisko?
Jest na pewno bardzo symboliczne, to po pierwsze, i na to położyłbym największy nacisk, dlatego że w dalszym ciągu e-sport i gry komputerowe wymagają takiej społecznej legitymizacji, czyli tego, żeby kolejne środowiska czy wpływowe osoby mówiły: tak, akceptujemy to, to jest sport, albo to nie jest sport, ale uznajemy, że ta rywalizacja jest wartościowa. No i teraz właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. AZS, czyli jedna z najbardziej prestiżowych sportowych organizacji w Polsce, zainteresowała się sportem i zorganizowała wspaniałe wydarzenie.
Powiedziałeś fajnie to określiłeś, symbol, pewna symboliczna sprawa. Myślisz, że to jest dobry argument w rozmowach na temat e-sportu na tych wyższych szczeblach, w Sejmie na przykład?
Masz na myśli, że zainteresowanie AZS-u pokazuje rangę tego zjawiska. Wydaje mi się, że w Sejmie dyskusja, czy też w ogóle sposób patrzenia na e-sport jest związany z tym bardzo negatywnym kontekstem gier komputerowych, rozumianym jako takie stereotypowe siedzenie przed komputerem i wykluczanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Obawiam się, że w przypadku takiej dyskusji sejmowej będziemy sprowadzać tę rozmowę do argumentów ostatecznych, czyli nie jestem za tym, teraz wchodzę w rolę posła, aby polskie dzieci zamiast biegać za piłką siedziały przed komputerem. Więc obawiam się, że w momencie, gdy dojdziemy do takiej binarnej dyskusji, gdzie będzie trzeba podjąć decyzję: tak, e-sport jest dobry, jest sportem, albo nie, e-sport jest zły, nie jest sportem, no to będziemy uciekać się do bardzo emocjonalnych kwestii, przez które finalnie sport elektroniczny może zostać po prostu źle oceniony.
Ale rozmawiałeś z Jędrzejem, z jednym z organizatorów tej imprezy, o tym, że AZS może właśnie pokazywać samym e-sportowcom, ale i osobom niezwiązanym ze środowiskiem, w jaki sposób oni mogą wykorzystać różne mechanizmy znane ze sportu do tego, żeby rozwijać swój organizm na przykład.
Masz rację, to jest bardzo ważne, żeby nie patrzeć na e-sport tylko w kontekście aktywności rozumianej jako siedzenie przed komputerem. Myślę, że powinniśmy holistycznie postrzegać to zjawisko i mieć świadomość, że okej, trening przed komputerem to jest jedno, natomiast na życie profesjonalnego zawodnika składa się również trening czysto fizyczny, trening psychologiczny, czyli te elementy, które są bardzo ważne także w tradycyjnym sporcie. A jeśli profesjonaliści dadzą taki przykład, no to bardzo wierzę w to, że ci młodsi, którzy dopiero marzą o karierze, pójdą tym śladem. Czyli faktycznie zaangażowanie AZS-u i takie pójście tym śladem sportu tradycyjnego wydaje się dla e-sportu bardzo, bardzo atrakcyjne. Potrzebujemy ludzi, którzy patrzą na e-sport szerzej, aniżeli tylko jako na aktywność związaną z grą komputerową.
A wracając jeszcze do tego, po co tu właściwie jesteśmy, do studentów i do samego środowiska akademickiego, myślisz, że w przyszłości być może śladem NBA i znanych draftów właśnie ligowych profesjonalne drużyny e-sportowe będą szukały talentów właśnie na imprezach tego pokroju, w drużynach studenckich, czy to może jest plan niemożliwy do zrealizowania w e-sporcie?
Wydaje mi się, że to nie jest potrzebne, dlatego że e-sport jest bardzo przejrzysty. Jeśli ktoś gra na wysokim poziomie, to szybko zostanie zauważony. W przypadku NBA, tego draftu, o którym wspominałeś, tam jest takie założenie, że zawodnicy najpierw grają w lidze akademickiej, żeby tam być obserwowanym przez profesjonalnych skautów, którzy działają na rzecz najlepszych drużyn. Wydaje mi się, że taka struktura była potrzebna i dalej jest potrzebna, aby usprawnić system wyszukiwania talentów w kraju, który chociażby terytorialnie jest olbrzymi i być może ciężko nazwać. Ten gość jest utalentowany, tamten utalentowany jest trochę mniej. W przypadku e-sportu myślę, że rola AZS-u i sekcji studenckich będzie bardziej symboliczna, aniżeli będzie prowadzić do tego, że łatwiej będzie się wybić prawdziwym talentom. Raczej taki kierunek, który bym widział, to, że na kolejnych e-ampach będzie znacznie wyższa pula nagród, będzie większy prestiż tej imprezy i ci profesjonalni gracze, którzy są jeszcze studentami, będą w e-ampach brać udział. Czyli raczej postrzegam to jako zagospodarowanie pewnego obszaru wokół uczelni, czyli uczelnie tworzą taką przestrzeń na to, żeby organizować turnieje sportowe i ci profesjonalni zawodnicy, jeśli są studentami, również mogą w tym brać udział.
Takie przypadki mamy choćby podczas tej edycji. Jeżeli chodzi o FIFA, mamy reprezentanta Zagłębia Sosnowiec, jeżeli chodzi o CS-a, to przecież gracze Pompa Team też się tutaj pojawili. Myślisz, że to trochę przeszkadza w tym grafiku profesjonalnych e-sportowców, tak przepełnionym? Mówimy przecież o tym od długiego czasu, że tych zawodów jest bardzo dużo. Czy ci profesjonaliści gdzieś tam jeszcze właśnie będący studentami mają szansę się zainteresować tym bardziej?
Większość zawodników, którzy tu przyjeżdżają, deklarują, że ten turniej jest dla nich ciekawy, ale nie traktują go poważnie w kontekście treningu. Jest to dla nich pewne urozmaicenie. Myślę sobie, że zawodnicy Pompy, czy też jakiejś innej półprofesjonalnej drużyny, czy też profesjonalnej, która tutaj, której przedstawiciele tu się pojawią, no to ci zawodnicy tak do tego podchodzą, że to jest trochę zabawa, trochę rozgrzewka, trochę trening i nie wydaje mi się, żeby w tym kontekście wiele się zmieniło. Podejrzewam, że to zawsze będzie tylko dodatek, no chyba, że nagle okaże się, że zmieniają się zasady e-ampów i będą tutaj grały reprezentacje uniwersytetów. Wtedy mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej, gdybyśmy na przykład zamiast takiej zbieraniny 5 osób z różnych miast mieli 5 osób reprezentujących Uniwersytet Warszawski. W tym momencie być może ci zawodnicy mieliby więcej okazji do wspólnych treningów i nabrałoby to bardziej profesjonalnych wymiarów. Więc jeśli mielibyśmy pójść tą drogą, o której ty mówiłeś, czyli tego, że te rozgrywki by się profesjonalizowały, to moim zdaniem jedyną szansą jest na to jest to, że uniwersytety, uczelnie będą tworzyć swoje sekcje, które później będą grały na tego typu wydarzenia. Póki to jest taka zbieranina, okej, ty jesteś studentem z Gdańska, jestem studentem z Wrocławia, on jest studentem z Krakowa, zagrajmy razem, to wszystko będzie trochę pół na serio.
Myślisz, że takie tworzenie kadr uniwersyteckich jest możliwe w najbliższym czasie?
Tak, oczywiście, one się tworzą, nie w ramach tego turnieju. Z tego co wiem, jest również Liga Akademicka, inny projekt, w którym dzieje się to zgodnie z tym założeniem, które przedstawiłem. Ono jest ciekawe, myślę, że bardzo wartościowa jest ta koncepcja, która jest tutaj. Natomiast ja zaangażowanie AZS-u postrzegam bardziej wizerunkowo, aniżeli sportowo. Wydaje mi się, że ten wymiar sportowy jest mniej istotny, aniżeli symbolika.
Jeżeli mowa o wizerunku, myślisz, że te cztery tytuły, które tutaj mamy dzisiaj, FIFA, Hearthstone, CS i LOL, to dobry przekrój właśnie sportowy, żeby zaprezentować to, co tutaj się dzieje właśnie widzom niezwiązanym z naszym środowiskiem?
Co do Counter-Strike, League of Legends raczej nie ma wątpliwości. To są prawdopodobnie dwie najpopularniejsze gry w tym momencie. Nie licząc oczywiście PUBG, ale to jest pewien fenomen i cały czas się zastanawiamy, o co z tą grą chodzi. Hearthstone mnie zaskoczył, to jest bardzo popularna gra, ale jednak gra karciana i ja uważam, że ona nie do końca oddaje istotę e-sportu. A z drugiej strony, jeśli mówimy o tym, że e-sport jest niezwykle ciekawy, bo jego granice są bardzo umowne, a całe to zjawisko jest elastyczne, no to dlaczego by wykluczać grę karcianą? Więc jest to też dla mnie pewna ciekawa nauka, że taka gra znalazła się w tym gronie. A FIFA? FIFA to fantastyczna platforma, która łączy ludzi ze świata e-sportowego i ze świata sportów tradycyjnych, dlatego że możesz przyprowadzić dowolną osobę i ona będzie się świetnie bawić oglądając mecz FIFA, nawet jeśli nigdy w życiu nie grała na komputerze.
No słyszymy tutaj, że w opozycji do Jędrzeja Maciej Sawicki uważa, że te e-sportowe, akademickie rozgrywki niekoniecznie muszą być takim zapleczem dla profesjonalnych drużyn i one gdzieś tam będą rozwijać się z boku całego naszego środowiska. Jak ty uważasz? Jesteś właśnie zdania takiego jak Jędrzej, że te talenty będą gdzieś wyłapywane, czy może, że to będzie wszystko obok się rozgrywało?
Znaczy właściwie to też kwestia podejścia, bo to i w regionie europejskim, i w Amerykanie, i na przykład w Ameryce, tak, już dam na ten przykład, spojrzenia są zupełnie inne, bo tak jak możemy pójść jakby w dwiema różnymi drogami. Możemy zrobić jak na przykład robią to w Ameryce, czyli z turniejów akademickich czy z lig akademickich są wyłaniane talenty, tak, tam skauci różnych profesjonalnych drużyn, zresztą mówiliśmy już o tym, jeżdżą na turnieje i wyłaniają, właśnie szukają tych takich talentów wśród środowisk akademickich. A możemy pójść tak, jak właśnie mówi Sawik. Możemy zrobić tak, że właśnie to będzie jakby forma rywalizacji tak stricte akademickiej, gdzieś tam na boku się rozwijającej. I to też będzie dobre, bo to nie znaczy, że tutaj w jakikolwiek sposób będzie to jakby, nie wiem, turniej drugiej kategorii, tylko to będzie po prostu turniej dla konkretnej niszy, dla konkretnej grupy. I myślę, że to nawet byłaby chyba, w moim odczuciu przynajmniej, lepsza opcja niż w przypadku, jakby właśnie to miała być taka pełna profesjonalizacja.
Tak, tym bardziej, że sam Sawik wspomniał już o tym symbolu i samym fakcie, że zaangażowanie AZS-u w e-sportowe rozgrywki i projekt, jakim są e-sportowe akademickie Mistrzostwa Polski, niejako nobilituje polski e-sport i pomaga rozmawiać o nim z osobami niekoniecznie przekonanymi do tego środowiska.
No jak na przykład politycy, przecież słyszeliśmy ostatnio debatę sejmową na ten temat, ale abstrahując od tego, to jest właśnie też coś, o czym wspomnieli i Jędrzej i Sawik. Oni wspomnieli właśnie o tej legitymizacji e-sportu w środowiskach. Ludzie nie są przekonani, ludzie tak właściwie myślę, że się trochę boją tego e-sportu i właściwie też każdy ma też, trzeba mieć na uwadze, zupełnie inny punkt widzenia na tego typu sprawy. I chyba myślę, że naszym zadaniem jest tutaj też troszeczkę spróbować zmienić ten punkt widzenia, bo czasy się zmieniają, tak? Mamy XXI wiek, mamy też pełen, jakby ten postęp technologiczny idzie, poszedł naprawdę, zrobił mega duży krok do przodu w przeciągu ostatnich 30 lat, a myślę, że będziemy szli tylko i wyłącznie jeszcze dalej. I to też myślę, że w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat tak naprawdę e-sport już będzie czymś normalnym, czymś, co będzie w świadomości ludzi na co dzień, bo postęp technologiczny po prostu spowoduje, że gry komputerowe i profesjonalizacja gier komputerowych, bo właściwie o tym mówimy w przypadku gier online, tak, które mają tryb online, bo nadal w sumie powstają gry, które nie mają tego trybu solo, tylko są właśnie skupione na rozgrywce internetowej, że te gry tak naprawdę będą już dążyły w kierunku profesjonalizacji sceny, czyli po prostu ludzie będą grać w tę grę też raz, żeby mieć przyjemność z samego grania, bo to jest najważniejsze w grach, a po drugie, no, żeby być jak najlepszymi. I do tego myślę, że wielu twórców gier będzie dążyć, więc tutaj jakby powstawanie sceny e-sportowej i rozwój e-sportu będzie raczej nieunikniony.
Ja myślę, że to, o czym mówisz, już się tak naprawdę dzieje i ta profesjonalizacja jest na takim poziomie, że no, nie możemy jej dyskredytować, a rozwój cały czas się napędza. I nie powinniśmy mieć pretensji do ludzi, którzy nie śledzą e-sportowców, nie śledzą zmagań e-sportowych od lat, że się trochę ich boją. No bo z perspektywy osoby, która sport kojarzy wyłącznie z wysiłkiem fizycznym, no to wiadomo, że ona będzie miała pewne opory, żeby zrozumieć świat e-sportu. Ale to się będzie zmieniać. AZS wszedł w to, zaakceptował pewne fakty i wyszło to świetnie. Międzynarodowa Komisja Olimpijska coraz częściej mówi o e-sporcie jako jednej z dyscyplin.
W Paryżu teraz, nie?
Paryż, Los Angeles, Igrzyska Azjatyckie. To wszystko wskazuje na to, że e-sport jest brany coraz bardziej na poważnie i już niedługo, tak jak mówisz, za 30 lat może nie być...
Tak, oporów.
I za 30 lat może być traktowany tak jak kilka innych dyscyplin. Może nadal nieco niszowych, ale już w pełni formalnych.
No dokładnie. I tak właściwie moglibyśmy o tym mówić jeszcze i jeszcze, ale myślę, że tu mamy jeszcze dwójkę osób, które będą chciały się wypowiedzieć. W tym przypadku już zapytamy samych graczy o to, jakie mają wrażenia związane z turniejem, czy z grą, w której akurat byli uczestnikami. I myślę, że tutaj jakby mielibyśmy losować, czy FIFA, czy Hearthstone, teraz zastanawiamy się, której grze możemy oddać pierwszeństwo.
Niedziela, jesteśmy na eAmpach w Warszawie, razem ze mną jest Dominik Boguś. Właśnie miałem ten kłopot, żeby jak się wymawia twój nick. Tak, dokładnie, prostyle jest. Tak czy owak, trzecie miejsce. Teraz zastanawiam się, czy jest jakiś niedosyt, czy uważasz, że mogłeś troszeczkę tej więcej zdziałać na tym turnieju?
Wydaje mi się, że no, na każdym turnieju można więcej zdziałać, tak? No, czasami jest jedynie, no chyba, że sobie pierwsze miejsce się zajmie. Nawet nie narzekając, ale no, pierwsze miejsce czasami też można mieć niedosyt, czy na przykład, że się nie wygrało na przykład jednego meczu z pięciu, tak? No, zawsze może być niedosyt. Jeżeli ktoś chce być najlepszy, to zawsze może być niedosyt, nawet po wygranej, tak? Czyli po pierwszym miejscu, czy po drugim, czy po trzecim.
A propos bycia najlepszym, tutaj dochodzimy do takiej pewnej kwestii. Nie wiem, czy kojarzysz to pewnie zresztą z racji tego, że grasz, to akurat obserwujesz patchy w FIFA. Dużo było, pamiętam, kontrowersji na temat tego, jak FIFA balansuje grę. Mnóstwo graczy profesjonalnych narzekało na kwestię balansu. Jak ty to odczuwasz? Czy uważasz, że właśnie twórcy gry idą w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o zmiany, czy aktualnie właśnie gra, jeżeli chodzi o kwestię balansu, stoi aktualnie w miejscu?
Znaczy, wydaje mi się, że balans jest zachowany, tak? No... jej słucha ludzi, tak, no nieraz wysyłają wiadomości, tak, na takie protesty nawet, tak, wysyłają, no i próbują to poprawić, tak, no ludzie, niektórzy to są hipokrytami tak naprawdę, powiedziawszy, tak, że narzekają co chwilę na tą grę, no rozumiem, no pierwsza FIFA, która wyszła, no rozumiem, no to jest tam złe, poprawili to, a ludzie na to narzekają, no że na przykład bramkarze przepuszczają piłki, tak, no że jest taki wynik 6-5 czy 6-6 czy cokolwiek. Teraz poprawili tą grę bramkarzami, a ludzie mówią, że nie da się teraz strzelić bramki. No to dla mnie jest trochę dziwne, tak? No, ja mówię, no człowiek powinien się dostosować do FIFA, a nie FIFA do człowieka, tak? No bo co roku powinna to być też inna gra, żeby coś, cokolwiek odświeżyć umysł. No bo to jest tak naprawdę, no co roku, żeby była ta sama gra, to też jest trochę takie dla mnie bez sensu, tak?
Znaczy też kwestia tego, że na tym turnieju spadło dość sporo bramek, szczególnie w ostatnim meczu. I szczerze powiedziawszy, nie wiem jak ty to odczułeś, ale... ja jestem pod wrażeniem właśnie, jak gracze zachowują zimną krew, bo do ostatniej chwili, tak, do ostatniej chwili mieliśmy tak naprawdę grat bramek, bo 8 w jednym meczu aż padło i musieliśmy potem rozstrzygać mecz w dogrywce. I teraz właśnie pytanie, czy właśnie jak czujesz granie pod presją, to bardziej cię to motywuje, czy bardziej właśnie też dekoncentruje i powoduje, że tracisz skupienie na grze i musisz jakby wziąć zimny prysznic i powiedzieć sobie po prostu, że musisz wrócić do gry jak najszybciej?
Znaczy tak, ja przede wszystkim zawsze dzień wcześniej może się stresuję, tak, no to jest, no jeżeli na przykład wiem, że jadę na turniej, to się zestresuję tak naprawdę dzień wcześniej, ale jak już jadę na ten turniej, jestem zmotywowany, żeby po prostu osiągnąć jak najlepszy wynik. I dla mnie to, czy gram na przykład z kimś znanym, czy z mniej znanym, to dla mnie no, to będzie ta sama kwestia. Trzeba grać swoje, tak? Już nieraz się przekonałem, że nie ma co dopasowywać swojego stylu gry do przeciwnika, tylko trzeba swoje grać po prostu, tak? No, jeżeli ktoś potrafi grać i gra swoje, to będzie wygrywał turnieje. Takie właśnie, no, wszystkie tak naprawdę turnieje, tak? No, to jest taka kwestia.
No i ostatnie pytanie, to już na pewno, zresztą myślę, że większość osób cię o to pyta. Chodzi oczywiście o Zagłębie Sosnowiec. Jak wygląda twoja współpraca z klubem, jeżeli oczywiście możesz zdradzić? Czy jesteś ogólnie zadowolony? Jak ogólnie wygląda kwestia współpracy, tak, gracza e-sportowego, no, z klubem, który no, dopiero wszedł w e-sport tak naprawdę? Jak to wygląda z twojej perspektywy jako gracza?
Znaczy tak, no to po prostu przede wszystkim jest reklama, tak, klubu, no bo to widać, że no Zagłębie akurat teraz się poświęciło e-sportowi, tak, no teraz większość klubów będzie, mi się wydaje, w to wchodzić, bo to jest tak naprawdę inwestycja na przyszłość, no bo to wiadomo, teraz się technologia rozwija. No i dla mnie, no tak naprawdę, no jeżdżę na turnieje, reklamuję, no i po prostu te osiągnięcia idą w świat, tak, no w świat, w Polskę tak naprawdę w tym momencie. No i Zagłębie Sosnowiec po prostu mi udostępnia możliwość grania na takich turniejach, tak, no ja bym na przykład sobie na Białegostoku, czy do Ełka, czy cokolwiek nie pozwoli sobie jechać samemu, tak po prostu, tak, no oni mi to umożliwiają i akurat to jest fajna sprawa, no ja nie będąc w klubie, może raz czy dwa razy pojechałem na turniej taki offline'owy czy lanowy, a no wiadomo, online to jest inna kwestia, no bo to można w każdym kącie tak naprawdę Polski to grać, ale no, tak jak mówię, no umożliwiają mi to i za to tak naprawdę, no w tej mierze akurat dziękuję, tak, że mogę się pod tą kwestią rozwijać, że z turnieju na turnieju widzę, jak to wygląda i ten stres coraz mniejszy jest, bo to jest takie, wiem, co mnie czeka, z kim mogę grać i wiem, że moje umiejętności mogą czasami pozwolić, żeby wygrać. Tak, no wiadomo, czasami jest niemoc, ale czasami można zaskoczyć.
Tak jak słyszycie, jednak kluby piłkarskie tutaj decydują się pomóc e-sportowcom, jeżeli chodzi o rozwój kariery. Zaraz ze mną rozmawiał Dominik, także dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wspominaliśmy o AZS-ie, wspominaliśmy o Igrzyskach Olimpijskich, dlatego fajnie też wspomnieć o klubach sportowych, które coraz prężniej angażują się w e-sport i właśnie Mariusz jest tego przykładem, bo jest reprezentantem Zagłębia Sosnowiec.
Dokładnie, zresztą pytaliśmy, tak jak można było usłyszeć, pytaliśmy go właśnie, jak to wygląda na tle współpracy zawodnik e-sportowy, a klub e-sportowy. Tutaj akurat sobie chwalił bardzo, jak wygląda ta współpraca i właściwie ta współpraca jest w pełni profesjonalna, więc tutaj też fajnie właśnie, że nie ma czegoś, jakby to powiedział Gombrowicz, upupiania, jeżeli chodzi o e-sport, że potraktowaliby zawodnika jak jakąś swego rodzaju maskotkę, czy właściwie ciekawostkę przyrodniczą, bo zdarzały się takie przypadki.
No i świetnym przykładem też tego, jak profesjonalnie kluby podchodzą do swoich reprezentantów e-sportowych jest, myślę, przede wszystkim Legia Warszawa, która jakiś czas temu zorganizowała zjazd szkoleniowy dla swoich e-sportowców, gdzie gracze nie tylko trenowali grę przed komputerem, ale również mieli zajęcia z przygotowania fizycznego, mieli zajęcia z przygotowania mediowego, uczyli się jak rozmawiać z dziennikarzami, jak prowadzić swoje kanały społecznościowe i to jest właśnie w tym fajne, że traktuje się ich jak prawdziwych sportowców, tak jak piłkarzy.
Dokładnie, tutaj też chyba na uwagę zasługuje sam fakt, że troszeczkę inaczej, troszeczkę na innych zasadach to wszystko funkcjonuje. Tutaj akurat mówiliśmy o kwestiach też balansu gry, tak? I była bardzo istotna kwestia, bo tutaj akurat ludzie, którzy grają trochę więcej w FIFA, wiedzą o problemach z bramkarzami, na przykład jakie były do pewnego patcha. Zresztą problemy były, nasiliły się do tego stopnia, że niektórzy profesjonalni gracze zawiesili swoje kariery, bo stwierdzili, że gra jest tak niezbalansowana, że nie da się grać i właściwie gra im nie sprawia już takiej przyjemności. Ale też zauważył jedną istotną rzecz. Tak naprawdę gra cały czas wymaga istotnych zmian, gra cały czas musi się zmieniać, cały czas musi się jakby adaptować się do oczekiwań społeczności, żeby w ogóle istnieć na rynku. I to jest też bardzo istotna rzecz. Nie jest tak, że tworzysz gotowy produkt i go wypuszczasz na rynek, tylko też stale musisz go ulepszać. Cały czas musisz stale nad nim pracować, żeby był cały czas na topie tak naprawdę.
Ale wspomniał też coś, co mnie zaintrygowało osobiście. Powiedział, że to gracze powinni dostosowywać się do gry, a nie gra do graczy. Co też jest ciekawym podejściem, które niejako przeczy wprowadzaniem ciągłych aktualizacji.
Znaczy wiesz co, to też jakby abstrahując od tematu FIFA, ale też jest właśnie bardzo mocno zauważalne w LoLu. Ostatnio właśnie była aktualizacja, która wywróciła cały system runek i run i masteries, to się nazywa w angielskiej wersji, do góry nogami. Bo w tym momencie tak naprawdę, tak jak właśnie wspomniałeś, to gracze muszą się zaadaptować do gry. Ale też myślę, że czym innym są zmiany, które jakby nowości, które są wprowadzane przez twórców i wtedy faktycznie gracze muszą się zaadaptować do gry, tak jak tutaj mówił nasz fifowiec kochany. Też czym innym jest tutaj jakby adaptowanie się do, czy przysłuchiwanie się oczekiwaniom społeczności, bo wiadomo, że nie spełnisz wszystkich oczekiwań, tak? Też niektórych zmian nie możesz wprowadzić, ale możesz się zasugerować zdaniem profesjonalisty, bo zresztą to profesjonaliści tak tworzą tą otoczkę e-sportową. Oni jakby nie patrzeć mają, myślę, poniekąd też dość mocne słowo i mocne zdanie w tego typu sprawach. No i tutaj też tak twórcy gry muszą balansować, tak? Muszą wprowadzać swoje rzeczy tak, żeby gracze je zaakceptowali i się adaptowali do nich, ale z drugiej strony też muszą być na tyle elastyczni, na tyle elastyczni, żeby po prostu też móc dogadywać się z graczami i pewne zmiany konsultować z nimi.
A teraz posłuchamy mistrza Polski, akademickiego mistrza Polski w grę karcianą Hearthstone. Przed wami Artur Domasik.
Jest z nami Artur, mistrz pierwszych w historii e-sportowych akademickich mistrzostw Polski w Hearthstone'a. Jak się czujesz po tym meczu? Był niezwykle zacięty. Jesteś zmęczony?
Tak, to był bardzo zacięty mecz. Przeciwnik, jak się okazało, jak mi mówił na gorąco po meczu, był w dwóch meczach jeden obrażeń od zakończenia tej rozgrywki i od, mógł być na przykład wynik 2-1 dla niego po tych dwóch rozgrywkach, a nie 3-0. Także były emocje.
Były emocje, było to widać na widowni. Mecz był bardzo długi i właśnie to mnie zastanawia, czy te zawody akademickie różnią się bardzo od turniejów profesjonalnych, czy w środowisku akademickim kryją się talenty z czołówki rankingów polskich czy europejskich?
Na pewno brakuje kilku graczy na tym turnieju, którzy nawet są studentami. Na przykład Xeno, który teraz jest na zawodach w Barcelonie, reprezentuje Polskę na... Dokładnie, także nie mógł tutaj przyjechać, nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach, ale poziom mimo to był bardzo wysoki.
Nawet e-sportowi zapaleńcy, nawet Savik, wymieniając tytuły, w które rozgrywane są e-ampy, nieco zdziwił się, wspominając o Hearthstone'ie. Myślisz, że właśnie obecność tej gry na imprezie pokroju e-ampów napędzi rozwój tej platformy?
No być może napędzi, ale Hearthstone już jest bardzo napędzony pod względem ilości graczy w Polsce. Może brakuje trochę turniejów w naszym kraju Hearthstone'a, ale pod względem ilości graczy mamy naprawdę dużą ilość osób.
Powiedziałeś, że brakuje turniejów. Widzisz jakąś receptę na to, by to zmienić?
No na pewno muszą się pojawić sponsorzy, żeby zorganizować takie turnieje i musi być przede wszystkim zainteresowanie w mediach, czy tak, żeby sponsorzy mogli się dowiedzieć, że istnieje coś takiego jak Hearthstone.
Właśnie, to jest bardzo specyficzna gra, bo to karciana gra komputerowa i tak wywołuje duże emocje, czego byliśmy dzisiaj świadkami. Powiedz mi, czy gra przez internet różni się znacznie od gry na turnieju LAN-owym?
Oczywiście, zwłaszcza na takim, jeżeli patrzą na ciebie kamery i jest widownia. Jeżeli gra się w domu, to można się położyć na krześle lub po prostu leżeć w łóżku i mieć laptopa i grać w tę grę. A tutaj ma się świadomość, że patrzą na ciebie inne osoby.
Już na sam koniec, niewielu ma świadomość tego, jak intensywnie trzeba przygotowywać się do rozgrywki w Hearthstone'a. Powiedz, ile czasu ty poświęciłeś na to, żeby dobrze przygotować to, co dzisiaj tutaj nam zaprezentowałeś?
No niestety nie miałem tyle czasu, ile bym chciał na te przygotowania, ale starałem się grać regularnie. Co przede wszystkim, starałem się nie załamywać, że jeżeli kiedyś losowość w tej grze mi nie pomagała, to nie denerwowałem się, nie rzucałem myszką przez okno.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tutaj właściwie tak, przysłuchując się temu wywiadowi, właściwie uzmysłowiłem sobie też jedną rzecz, że ta gra była też swego rodzaju miłym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o same e-ampy. Bo raz, że no, właściwie, że ta gra się pojawiła, a druga kwestia, że to jest tak naprawdę gra, która ma mega dużą społeczność, bo jeżeli się nie mylę, ona w tym momencie ma 70 milionów graczy. Tak tutaj teraz oscyluje, jeżeli chodzi o to, tak waham się, jeżeli chodzi o te liczby, bo ta liczba cały czas się zmienia. A nie jest ona jakimś dominującym tytułem e-sportowym, ale widzimy, że Hearthstone cały czas, jeżeli chodzi o e-sport, idzie do przodu. Jest coraz więcej tych rozgrywek, coraz więcej tych turniejów.
No tak, jak powiedział sam Artur, gracze są, ta społeczność jest bardzo duża, ale brakuje po prostu miejsc, w których ona mogłaby się sprawdzać i rywalizować ze sobą. No cóż, no przede wszystkim myślę, że chodzi o ten aspekt gra indywidualna, gra drużynowa. To zawsze zespołowe zmagania wzbudzały największe emocje wśród e-sportowych kibiców, ale myślę, że też nie tylko. No nie bez powodu piłka nożna, siatkówka czy koszykówka cieszą się taką popularnością. Z drugiej strony mówimy o grze karcianej. Mm-hmm. To też jest dość kontrowersyjne, ale jak widać, jak widzieliśmy to na samych e-ampach, ten tytuł również wzbudza niesamowite emocje.
Też niesamowite emocje, bo też zauważ, że to jest gra, w której nie tyle co dominuje, ale bardzo ważnym aspektem jest element losowy. To tak jak w przypadku, no myślę, że w 90-95% pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w grze w przypadku LoL'a, CS'a czy... No FIFA może trochę mniej, ale gracz ma kontrolę nad tym, co się dzieje. A zobacz, że tak naprawdę w Hearthstone'ie, i to też dla mnie jest kwestia, dlaczego właściwie ten tytuł nie jest na razie dominującym, właśnie jest ten element losowy, bo tak naprawdę to, jak zagrasz, to, jak ci pójdzie w grze, tak naprawdę zależy od tego, jak ci wylosuje karty, tak? Od tego, jak ci wylosuje deki. To też może być trochę demotywujące. Ja na przykład na Twitchu widziałem szoty wielu profesjonalnych graczy Hearthstone'a, którzy w napadzie szału, tak, bo spadli tam o kilka rank w Hearthstone'ie do tyłu, nie robiąc żadnego, nie popełniając żadnego błędu, tak, tylko po prostu przegrywali, bo przeciwnikowi lepiej się ułożyły karty. To też tak trochę, no, może to demotywować, też może powodować niekończące, niewyczerpujące się pokłady irytacji ze strony zawodników w tym przypadku.
No nawet nie może, a raczej to robi, bo sam właśnie Artur wspominał przecież o tym, że największą pracę przed turniejem wykonał właśnie w swojej głowie, czyli musiał sobie wytłumaczyć, że z tą losowością nie wygrasz, musisz ją jedynie zaakceptować i tylko wtedy będziesz mógł jakoś cieszyć się dalej z gry w Hearthstone'a. No i z tym nie wygrasz, taka jest specyfika tej gry.
No i to właśnie wracamy do tematu adaptowania się do gry, tak, a nie gry do zawodników tutaj. Te jakby zawodnicy muszą też się z tym pogodzić, że jednak w jakimś tam stopniu po prostu są zależni od gry i to, jak czasami im pójdzie, zależy po prostu od szczęścia też niekiedy. Szczególnie w przypadku Hearthstone'a. No i słuchajcie, tutaj mieliśmy 4 osoby, które powiedziały nam wiele ciekawych rzeczy na temat e-sportu, na temat samych rozgrywek. My ogólnie postaramy się, żeby to wrzucić jak najszybciej na naszą stronę Radia Morse, ale też na kanał na YouTubie, żeby ludzie mogli sobie to też na spokojnie odsłuchać, bo też wiele rzeczy, które zostały powiedziane w wywiadzie, po prostu ich nie mieliśmy czasu ich przedyskutować, jako że tutaj też musimy się zmieścić w konkretnych ramach czasowych, żeby też was nie pozanudzać w takim typowym internetowym TLDR tak zwanym. Także słuchajcie, my się z wami będziemy powoli żegnać. Oczywiście słyszymy się standardowo za tydzień. Razem ze mną w studiu był Szymon Gręka.
Do usłyszenia.
I po raz kolejny musimy z żalem, smutkiem zawiadomić, że Magdy z nami nie było, ale dostaliśmy potwierdzenie, jego pocztowy nam przyniósł wieści, że Magda pojawi się za 2 tygodnie, czy właściwie dwa tygodnie, dobrze, tutaj mi Szymek pokazuje na palcach, bo ja tam z matematyką jestem trochę na bakier, więc się upewniam, więc Madzia pojawi się tutaj z nami w studiu za 2 tygodnie. Miło było z wami spędzić ten czas. Razem z wami byłem w studiu także ja, Bartłomiej Kuczyński. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się już za tydzień. Student IT.